Szacunek w pracy jest bardzo ważny w relacjach między ludźmi, ale najważniejsze jest, by został wpisany w kulturę organizacyjną. Jeśli firma chce osiągać cele, powinna zadbać, by to właśnie szacunek kształtował zasady komunikacji, zarządzania i procesy podejmowania decyzji. Niezwykłą ilustracją tego, że brak szacunku w pracy prowadzi do katastrofy, prawdziwej, niesymbolicznej, jest przypadek NASA. W 1986 roku w katastrofie promu kosmicznego Challenger zginęło 7 osób. Tego tragicznego wypadku można było uniknąć, gdyby zamiast decyzji menedżerskiej, jak to określono, posłuchano inżynierów zgłaszających zastrzeżenia i kolejny raz przełożono start. Komisja Rogersa, która zajęła się badaniem przyczyn katastrofy, w swoim raporcie zaakcentowała m.in. nieskuteczne procedury raportowania problemów, które wynikały ze sztywnej hierarchii. Głos inżynierów miał po prostu zbyt mały wpływ na ostateczną decyzję o starcie. Czy ta tragedia zmieniła kulturę organizacyjną NASA i sprawiła, że zaczęto szanować głos inżynierów, przyznając mu właściwą wagę w dbaniu o bezpieczeństwo i życie ludzi oraz w efekcie o wizerunek NASA? W 2003 roku okazało się, że NASA nie tylko nie wyciągnęła wniosków z popełnionych błędów, ale błędy popełniła ponownie. 16 stycznia zaplanowano start promu Columbia, który przebiegał w dobrych warunkach, ale zapisy z kamer ujawniły, że od zbiornika paliwa oderwał się fragment pianki izolacyjnej i uderzył w skrzydło. Ten fakt wzbudził ogromne zaniepokojenie zespołu inżynierów, którzy po wewnętrznej naradzie zgłosili swoje obawy kierownictwu misji, któremu przewodziła Linda Hamm. Menadżerowie zbagatelizowali problem. Ich zdaniem inżynierom brakowało twardych danych, incydenty z odpadającą pianką już się zdarzały i co najbardziej szokujące, podczas rozmowy z inżynierami Linda Hamm stwierdziła autorytarnie, bagatelizując ich obawy. Ten incydent nie jest czynnikiem, który będziemy brali pod uwagę, bo nawet jeśli pianka uszkodziła skrzydło, to i tak nic się nie da z tym zrobić. Wobec takiego stanowiska inżynierowie, którzy 3 razy apelowali o zrobienie zdjęć satelitarnych sprawdzających stan skrzydła po uderzeniu, zaprzestali prób przekonania menadżerów i po prostu się poddali. Misja Columbia trwała zgodnie z planem 16 dni, dużo czasu, by naprawić skrzydło i zapobiec katastrofie. Przy lądowaniu, po wejściu w atmosferę i rozgrzaniu powłok promu do 1450 stopni Celsjusza, uszkodzone płytki izolacji termicznej na skrzydle zaczynają odpadać. Columbia płonie w atmosferze. Kolejny raz w katastrofie ginie 7 osób oraz wizerunek NASA. 7 astronautów ocalałoby, gdyby tylko z szacunkiem potraktowano głos inżynierów i nadano właściwą rangę ich obawom. Silna hierarchia, która sprawiła, że głos jednych pracowników był mniej ważny niż drugich, przyczyniła się do jeszcze jednego mechanizmu. Komisja badająca katastrofę udowodniła, że można było zdobyć twarde dane potwierdzające, że nastąpiło uszkodzenie. Można było udowodnić zagrożenie za pomocą najprostszego testu. W zapasowe skrzydło Columbii, które było w magazynie NASA, wystrzelono analogiczny kawałek pianki, który dosłownie wybił w nim dziurę. Test został wykonany już po katastrofie. Rodney Rocha, inżynier, który kierował całym zespołem, na pytanie, dlaczego aktywnie nie naciskał na kierownictwo misji, odpowiedział: ja po prostu nie mogłem niczego zrobić. Byłem zbyt nisko w strukturze organizacji, a ona, Linda Hamm, zbyt wysoko. Silna hierarchia i brak szacunku do inżynierów zaowocowała nie tylko ignorowaniem ich głosu. Sprawiła, że sami przestali wierzyć we własne kompetencje i profesjonalną ocenę sytuacji. Poprzestali na symulacji, nie przeprowadzili testu, wyniki którego może przemówiłyby do kierownictwa misji. Szacunek wpisany w kulturę organizacyjną wyraża się m.in. tym, że głos każdego pracownika się liczy, że hierarchia organizacyjna nie blokuje kreatywności i opinie ekspertów są szanowane i brane pod uwagę w procesach decyzyjnych. W ówczesnej kulturze organizacyjnej NASA zabrakło wielu aspektów, ale gdy zejdziemy do podstaw, zabrakło przede wszystkim głównej wartości, jaką jest szacunek do drugiego człowieka. Zapraszam na rozmowę o szacunku w pracy z Piotrem Siciakiem, który w Onvelo prowadzi dział inteligentnej automatyzacji. Dziękuję, Piotrze, że znalazłeś czas na rozmowę o szacunku, bo to chyba taka najtrudniejsza wartość do zdefiniowania. Taki worek, do którego możemy włożyć ogromną ilość znaczeń. No to spróbujmy, jak ty rozumiesz ten szacunek w pracy.
Tak, zanim przejdziemy do takiej szczegółowej analizy, mam nadzieję, uda nam się to przez to przejść dosyć szeroko. analizy szacunków pracy, trzeba powiedzieć jasno, że szacunek wynika przede wszystkim z godności ludzkiej. Godność, którą każdy człowiek nosi, a tym bardziej w miejscu, w którym przebywa no bardzo dużą część swojego dnia. Ja uważam też, że szacunek to podstawowa kompetencja, czyli przychodząc do firmy, mamy ją, powinniśmy ją mieć, chyba że właśnie przez różnego rodzaju doświadczenia.
No tak, w niekoniecznie dobrym środowisku pracy.
Zostało to w jakiś sposób zniekształcone. No ale czym jest szacunek w pracy? To jest na pewno, szeroko patrząc, takie pozytywne i profesjonalne podejście do współpracowników, do klientów, przełożonych, podwładnych, czy można powiedzieć w każdą stronę, związane z naszą aktywnością zawodową, tak? Jakby w odróżnieniu od powiedzmy naszej aktywności prywatnej czy życia prywatnego, to tutaj mówimy o takich kilku istotnych składnikach tego szacunku w miejscu pracy. Bo można byłoby to skwitować tam jednym zdaniem powiedzmy, tak? A w tym przypadku chodzi o to, żeby rozłożyć to na czynniki pierwsze i zastanawiać się tak naprawdę, jak funkcjonujemy w kontekście czy w wymiarze tych składników. Pierwszym takim najważniejszym to jest poszanowanie dla innych ludzi, czyli w tym punkcie powiedziałbym o właśnie szanowaniu punktu widzenia innych osób, tak? Czyli inaczej mówiąc...
Nawet innego.
No, można powiedzieć, że prawie zawsze się zdarza tak, że ktoś ma jakiś inny punkt widzenia. I w takiej sytuacji no musimy oddawać temu jakąś powiedzmy dobrą reakcję, tak? Jeżeli chodzi o zwłaszcza jakieś tematy związane z naszą codzienną pracą. Ważnym elementem w tym poszanowaniu, o tym dosyć często się zapomina, to sposób komunikacji, używanie języka na co dzień, tak? Czy jakby traktowanie, szanowanie kogoś przez to, w jaki sposób się do niego zwracamy, tak? Komunikujemy. Tutaj gdzieś tam na skrajnym, powiedzmy, tym skali są jakieś słowa, których nie powinniśmy na przykład używać. Unikanie czegoś takiego, tak? Czy jeżeli ktoś używa jakiegoś bezpośredniego języka, takiego, nie wiem, nawet czasami obraźliwego, no to nie do końca jest to miejsce na pewno nie jest to miejsce w pracy. Dlatego, że każdy oczekuje właśnie dobrej komunikacji. To jest związane też z profesjonalizmem, czyli szacunek w miejscu pracy to jest szacunek do tego, co wykonujemy, tak? Czyli inaczej mówiąc, do tych zadań, które realizujemy, czyli standardów, jakichś powiedzmy jakichś metod, no i oczywiście standardów etycznych, tak? Czyli to w jaki sposób powinniśmy działać. Chociażby, nie wiem, czy w naszym zawodzie, w naszej branży, czy w środowisku, w otoczeniu zespołu. Szacunek w miejscu pracy to także otwarta, jasna komunikacja. Tak? Czy inaczej mówiąc, tutaj dosyć często będziemy mówić pewnie o tej komunikacji, bo ona przekłada się na wiele wymiarów. Bo na przykład szanowanie punktu widzenia innych osób to także słuchanie ich. Tak, jakby ze zrozumieniem.
No to jest
słuchanie ich,
tak,
potrzeb,
ważny element komunikacji.
Ich argumentów, otwieranie się na to, że każdy, bez względu na to, jaką pozycję w firmie zajmuje, czy jest osobą, która dołączyła do nas 2 tygodnie temu, czy pracuje z nami 5 lat, czy piastuje jakieś, powiedzmy, stanowisko, które jest bardziej doświadczone, czy mniej. Tak naprawdę no ja zachęcam do tego, żeby każdy się mógł wypowiadać w sposób otwarty, oczywiście używając argumentów. Bez tego no ciężko jest przekonywać otoczenie. Tak? Bardzo ważnym elementem także szacunku w pracy jest traktowanie wszystkich w sposób sprawiedliwy i bez uprzedzeń. Tak? Czyli inaczej mówiąc, każdy jest traktowany w równy sposób.
Co też jest takim elementem profesjonalizmu, więc to pokazuje, że nasze wartości się pięknie łączą, ale o ile profesjonalizmu trzeba się nauczyć, to ta godność i rozumienie szacunku właśnie jako pewnej postawy, która się wyraża w komunikacji, jest czymś, co raz każdy powinien mieć, ale każdy też może rozwijać, jeżeli mówisz o tym, że jest to pewien sposób porozumiewania się z innymi.
Tak, powiedziałam o tym na początku, że szacunek to kompetencja, nad nią też trzeba pracować. Bo to nie jest tylko jakby odpowiedzenie sobie na pytanie, czy ja kogoś szanuję w pracy, tylko czy ja jakby jestem...
Czy ktoś to wie?
Czy ktoś to odbiera w taki sam sposób, jak ja myślę w tym konkretnym przypadku, czy inaczej mówiąc, czy ktoś jakby jest zdania, że ja go szanuję. Tak? To jest bardzo trudne. Tak? Czasami można przez proste... przez zapomnienie na przykład, że się komuś trzeba jakby odpowiedzieć na maila, czy na... Czy powiedzmy jakiś komunikat przez natłok różnego rodzaju zadań. Wtedy ktoś to odbierze, że okej, to nie odpowiedział mi na maila, nie odpowiedział na jakiś komunikat na Teamsach. To znaczy, że nie wiem, stracił dla mnie czas, czy powiedzmy nie chce ze mną rozmawiać, czy pomija mnie w jakiś sposób. No tak nie jest, prawda? No, trzeba również pamiętać o tym, że działamy tutaj w wielu różnych wymiarach, mamy wiele zadań i nie zawsze takie sytuacje oznaczają brak szacunku. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś to robi w sposób no, taki zamierzony, no to wtedy jest to, może być odebrane w taki sposób, prawda? Jakby, że czyjeś powiedzmy zdanie, czy powiedzmy jakieś pytanie nie jest ważne. Każde pytanie jest ważne dla mnie. Ja staram się to na bieżąco jakby na nie odpowiadać, tak? Na pytania, na różnego rodzaju punkty do dyskusji. Zresztą zachęcam wszystkich do tego, żeby uczestniczyli w dyskusji, żeby powiadali się od siebie, żeby budowali dobre środowisko pracy, no bo tak naprawdę technicznie możemy wykonywać różne rzeczy, ale to w jakim otoczeniu to robimy, właśnie w otoczeniu poszanowania do siebie, do swoich opinii, do swojego też podejścia, powiedzmy, do tego, jak funkcjonujemy, pokazywanie przez przykłady, że robimy coś w sposób etyczny, poprawny. Jest to na pewno taki działanie przez wzorce. Znaczy, generalnie zachęcam wszystkich do tego, zwłaszcza mentorów, żeby oni też działali przez wzorce na swoich mentee. Tak, żeby oni uczyli się sposobu działania właśnie w kontekście poszanowania różnego rodzaju opinii kolegów przez to, jak robią to inni. Tak?
Właściwie Piotrze, opisując to, jak rozumiesz szacunek, dałeś taki bardzo praktyczny przepis, jak tą kompetencję w zespole rozwijać. Sama zachęta ludzi do tego, żeby byli otwarci, nie mieli obaw przed wypowiedziami, no to jest właśnie trochę przepis na to, żeby w zespole szacunek panował i szacunek do różnych opinii, różnych zdań. Czy dobrze mówię, czy chciałbyś jeszcze coś tutaj dodać?
Trochę nawiązując do tego, że jest to kompetencja, którą trzeba rozwijać i trzeba pamiętać także, że są takie sytuacje, które mogą w jakiś sposób zniekształcić to funkcjonowanie zespołu, jeżeli ona nie będzie w odpowiedni sposób właśnie rozwijana, czy powiedzmy nie będziemy zwracać uwagi, że ona jest ważna, czy powiedzmy jedna z ważniejszych. Ja może bardziej chciałbym się skoncentrować teraz na korzyściach, no bo po co to robimy, tak? Po co szanujemy innych? Moglibyśmy być gdzieś tam na drugim biegunie i dla niektórych pewnie byłoby łatwiej, jeżeli mają takie, nie wiem, cechy charakteru, czy sposób postępowania, czy doświadczenie. Dlaczego chcemy właśnie funkcjonować w firmie, dla której no, istotną wartością jest właśnie szacunek w pracy? Myślę, że takim pierwszym punktem, który jest ważny, to przede wszystkim zbudowanie sobie dobrej atmosfery w miejscu pracy. Tak, czy inaczej mówiąc, jeżeli ludzie odnoszą się do siebie z szacunkiem, pomagają sobie, odpowiadają na pytania, to na pewno jest lepiej.
Czują się bezpiecznie.
Czują się bezpiecznie, lepiej jest w takim miejscu funkcjonować, chętnie się przychodzi do takiego miejsca, czy powiedzmy kontaktuje się z ludźmi ze swojego zespołu.
Ale biznesowo też po coś tą dobrą atmosferę budujemy, prawda?
No wiadomo, jesteśmy w biznesie, tworzymy zespoły. Na początku mówiłem o tym, że to także jest szacunek w stosunku do klientów, no bo to z tego, że tak powiem, żyjemy, tak? Jakby robimy różnego rodzaju projekty, wdrażamy różnego rodzaju rozwiązania, więc na pewno to można w jakiś sposób mierzyć, szacować. Rośnie dzięki temu lepszemu środowisku pracy, rośnie zaangażowanie. Tak, czyli bardziej się angażujemy w to, co robimy, jeżeli wiemy, że otoczenie nam pomaga, sprzyja w rozumieniu właśnie odnoszenia się do nas, czyli odnoszenia w sensie komunikacji, traktowania, no wszystkich tych rzeczy, o których mówiliśmy a propos argumentacji na projektach czy działaniu w zespole.
Chce nam się chcieć, to taka krótka definicja zaangażowania. Tak, no
bardziej się angażujemy, nie musimy, powiedzmy, to jest jakiś pewien element motywacji, tak? Jakby gdzieś się to przenika. To, że nas ktoś w godny sposób traktuje, no to nas zachęca do tego, żeby dokładać trochę więcej energii, czyli bardziej się angażować. A przez to, jeżeli mamy tą pozytywną atmosferę, to fajne miejsce pracy, angażujemy się, no to wzrasta też lojalność. Tak? Czyli inaczej mówiąc, osoby, które są dobrze traktowane w rozumieniu tej codziennej współpracy i komunikacji, które się angażują, jakby trochę, moim zdaniem, bo to oczywiście każdy może na to w jakiś sposób...
No myślę, że ta wzajemność się pojawia właśnie w takiej
tak,
sytuacji.
Tak, spoglądać, ale tworzy się jakaś, powiedzmy, taka więź w zespole, z organizacją, z firmą, lojalność, tak? Znaczy lojalność rozumiana jako chęć funkcjonowania, no przede wszystkim w jakiejś grupie ludzi, tak? Która ma wspólny cel. No oczywiście to zaangażowanie przejawia się także, czy wpływa, może nie przejawia, ale wpływa na, jesteśmy coraz bardziej efektywni, bo wspólnie na przykład nie wiem, poszukujemy jakichś metod, żeby pracować sprawniej, w tej samej jednostce czasu wykonywać więcej zadań. Też motywujemy się do tego, szukamy jakichś możliwości usprawnień. Także to jest ciągle to podnoszenie efektywności, ale z takiego bieżącego punktu, znaczy z punktu widzenia takiego codziennego, taka sytuacja również powinna wspierać redukcję jakichkolwiek konfliktów w zespole, jakichś różnic niekontrolowanych czy eskalowanych różnic zdań, które są nieargumentowane w sposób merytoryczny, czyli powiedzmy ten element, który poprawia no dalej tą atmosferę, tak? No bo to jest chyba w tej chwili bardzo ważny taki element z punktu widzenia rozwoju czy budowania zespołu. Przynajmniej z moim zdaniem, tak? Jeśli chodzi o to, dlaczego ktoś chce z nami być, tak? No i właśnie przyciąganie talentów, tak? No, czyli no, kogoś
najważniejsza rzecz.
Szukamy.
Jedna z najważniejszych.
W trakcie rekrutacji na przykład staramy się przekazać w jakiś sposób tą kulturę organizacyjną, czyli w jaki sposób funkcjonujemy, jak komunikujemy. Zresztą przez sam fakt też rozmowy, opowiadania oczywiście o tym, co możemy powiedzieć, o zespole, odnośnie komunikacji, to także w jaki sposób wpływa to, że potencjalni koledzy, którzy przychodzą później, jakby widzą, że tak jest. Tak? Znaczy mamy taki feedback, że jednak to, o czym mówimy w trakcie rekrutacji, jest później potwierdza się.
No i generalnie też rzeczywiście to, w jaki sposób się komunikujemy, pokazuje to, co myślimy o świecie, jaką mamy postawę i czy właśnie ona jest oparta o to rozumienie godności czy szacunku, będzie czytelne w tym naszym sposobie zwracania się do ludzi. Tutaj pokazałeś, że takie osoby, które są role model pewnego stylu komunikacji, menedżerowie, czy ty jako zarządzający działem, pokazujecie ten standard właściwej komunikacji, więc tej kompetencji się faktycznie można uczyć po prostu przyglądając, rozmawiając z wami, słuchając was.
Tak, to jest bardzo ważne. No, ja myślę, że nauka przez obserwowanie pewnych wzorców jest w tym przypadku istotna, bo można wiele mówić o tym, że chcemy tak działać, ale jeżeli tego nie pokażemy i nie będziemy w ten sposób działać, to nikt nie potwierdzi się to, że tak jest, prawda? Że nie zrozumie, że funkcjonujemy w takim trybie i dlatego ja wszystkich, bez względu na właśnie, nie wiem, stanowisko, zachęcam do tego, żeby czy to, powiedzmy, przychodzą jakieś nowe osoby do akademii naszej, czyli tych naszych juniorów, zachęcam, żeby oni stawali się dla nich właśnie takimi osobami, które pokażą, jak my funkcjonujemy. Zresztą jakby wchodząc w zespół, to widzą wszystkich, tak, to nie tylko tych bezpośrednich swoich, nazwijmy to, kolegów, ale widzą, jak wszyscy też się do siebie odnoszą, jak ze sobą rozmawiają, jak reagują na pewne kwestie gdzieś tam na Teamsach, pisząc o pomoc, że zawsze jest tutaj szybka odpowiedź i nikt nie jest pozostawiony sobie, tylko raczej taki, no, jakby fajna reakcja kolegi. Ja też, zwłaszcza młodym osobom, mówię, że praktycznie wszystko jest w ich rękach. Staramy się to przekazywać w taki sposób, że ich ścieżka kariery zależy od nich samych. Także nie ma tutaj jakiegoś ograniczenia, że muszą poczekać, żeby tam, powiedzmy, menedżer, nie wiem, odszedł z firmy albo został senior
menedżerem. Obowiązkowe 2 lata po prostu, zanim rozważymy dalsze kroki.
Oczywiście jest ścieżka kariery, która są wymagania dotyczące tego, jakie doświadczenie się powinno mieć. I to też jest bardzo ważny chyba jeszcze na ten element.
Pozwolę sobie dać, że znając te bardzo precyzyjne i jasne wymagania, to też jest pewien wyraz szacunku wobec ludzi. Tak, oni wiedzą, co mają zrobić. Jest to bardzo jasne w Twoim dziale.
O tym chciałem powiedzieć, że ta komunikacja właśnie otwarta tego, od czego zależy ich ścieżka kariery, jest też pewnym przejawem szacunku do zespołu, w sensie w ramach zespołu, tak? No bo to, że każdy wie, co go może, że tak powiem, w przyszłości spotkać, jeśli chodzi o tą ścieżkę jego kariery, od czego to zależy, że to nie jest jakaś, powiedzmy,
uznaniowa kwestia.
Tak, kwestia uznaniowa, że ci tam będzie to decydowane w zaciszu jakichś gabinetów i ktoś...
Bo ciebie bardziej lubię,
no to tym bardziej, tak. To już mówiłem o tym właśnie równym traktowaniu, bez względu na różnego rodzaju, powiedzmy, doświadczenia czy podejście osób do pewnych spraw, czy światopoglądu, czy czegokolwiek, tak? Tutaj mamy pełną tolerancję, tak? Jakby, jeśli chodzi o postawy. Oczywiście mówimy tutaj o tym, że to też jest przejaw szacunku do jakiejś odmienności na przykład. Tak? Ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, którą warto podkreślić. Ja wiem, że to może zabrzmieć troszeczkę jakby niestandardowo, ale wraz z tą kompetencją szacunku bardzo ważnym elementem jest, i tu powiem, jak odnoszę się do pewnej definicji, dobry lider powinien też lubić swój zespół.
Mm-hmm.
Czyli lubić wszystkich bez wyjątku, jakby biorąc pod uwagę różne ich cechy, osobowości, nastawienia i tak dalej, bo to pozwala bardzo w pozytywny sposób jakby wpływać na tą kompetencję szacunku, tak? Czyli inaczej mówiąc, poszukać dobrych stron każdego i za to ich lubić.
Świetnie to brzmi, bo wydaje mi się, że bez tej sympatii, czyli tego emocjonalnego gruntu, ten szacunek będzie taki trochę płaski, udawany, będzie pewną formą tylko, a nie tą prawdziwą treścią relacji.
Tak, dokładnie. Ja myślę, że to jest, czasami to jest trudne, ale jeżeli jakby ma się wpływ na zespół w taki sposób, że uczestniczy się w rekrutacjach, jakby rozwija się ten zespół, i tutaj mówię o każdym członku naszego zespołu, to no, zdecydowana większość ma wpływ na to, jak ten zespół się kształtuje. Czy on jest jednorodny z punktu widzenia pewnych zachowań, przekonań, nastawienia. Przede wszystkim właśnie do traktowania drugiej osoby, bo to jest chyba największa wartość, którą my staramy się propagować. Tak? Czyli dobre nastawienie do kolegi. No to czyli
szacunek.
Czyli szacunek w tej definicji, o której mówimy. Także te korzyści, o nich można byłoby pewnie długo mówić, ale one się sprowadzają do tego, jak funkcjonujemy, wspieramy się, mamy dobre środowisko pracy, mamy większą lojalność, większe zaangażowanie. To są takie korzyści, nazwijmy to nasze zespołowe, a przez to też biznesowe.
Dodajmy, lubimy się.
Lubimy się, tak. Lubimy się, lubimy ze sobą przebywać, rozmawiać. Nawet pandemia tutaj nie przeszkodziła w tym, żeby organizować różnego rodzaju. Właśnie ostatnio rozmawialiśmy o różnych grach online. To już jest historia na szczęście. Aczkolwiek wspomniałem o tym ostatnio jako metodzie integracji międzybiurowej na przykład.
Tak, ale łatwiej się też polubić, jak się spotykacie. Wiem, że wasz dział 2 razy w tygodniu spotyka się w biurze, więc to też bardzo sprzyja. A ze swojej perspektywy takiej rozwojowej dodam, że lider, który znajdzie w każdym wśród tego różnorodnego zespołu pracowniku cechy, które może polubić i docenić, jest w stanie je faktycznie wydobyć i wzmocnić. Sprawić, że one będą błyszczały.
Tak, ten spotkania w biurze, czyli inaczej praca z biura, moim zdaniem są bardzo istotnym elementem budowania takiej więzi zespołowej. Z tego względu, że no nic nie zastąpi takiej bezpośredniej komunikacji i wtedy możemy jeszcze bardziej te elementy, nie wiem, dotyczące wspierania siebie, szybkiej reakcji na pytania, bo pamiętajmy, że ludzie się rozwijają na projektach przez to, że mogą szybciej, coraz szybciej rozwiązywać zadania, problemy, czy budować pewne rzeczy, które dostają, a zwłaszcza dla młodych osób, które wchodzą w temat, to szybka pomoc jest tutaj taką no, jeszcze ważniejszą niż dla kogoś, kto jest bardziej doświadczony, aczkolwiek chyba tutaj nie ma jakiejś dużej różnicy. Ja zachęcam do tego, żeby szybko tą wiedzą się dzielić, bo żeby nie tracić czasu, tak? Więc na pewno przyjście do biura pomaga jeszcze zwiększać ten element, bo się widzimy, bo ze sobą rozmawiamy, bo staramy się, że tak powiem, odpowiadać na te nasze pytania. Oczywiście jest też gdzieś tam jest na drugim końcu są pewne elementy związane z tym, że te reakcje codzienne, one mogą także generować tą drugą, ciemniejszą stronę, prawda?
Życie. No właśnie mówiłeś o szanowaniu tej różnorodności, o tym, żeby rozumieć, że ludzie mogą mieć różne podejścia, różne zdania, więc tak można powiedzieć, że w tym rzeczywistym kontakcie ten szacunek się tak wykuwa naprawdę, tak? Bardzo mi się podoba, Piotrze, twoje ujęcie, że szacunek no, to jest pewna kompetencja. Dałeś przepis na to, jak tą kompetencję w zespole rozwijać. Tutaj między słowami dałeś bardzo konkretne wskazówki, jak ty to robisz, jak to się dzieje u ciebie w dziale. Ale gdybyś miał znaleźć taką jedną rzecz, która ten szacunek utrudnia, która jest wrogiem, bo wiele rzeczy można na to wpływać, ale taka jedna, co by to było?
Myślę, że taką naturalną skłonnością człowieka jest to, żeby jakby chcieć wykorzystać swoją pozycję właśnie w hierarchii zespołu do tego, żeby narzucać czyjąś swoją wolę, żeby nie podchodzić do zdania młodszych kolegów w taki sposób, jak powinien podchodzić, czyli z atencją i słuchając tych argumentów i traktując każdego członka zespołu, który mu w jakiś sposób podlega, czy na projekcie, czy powiedzmy generalnie w zespole, jako istotny wkład w to, co robimy. Tak? Czyli no to może, to sobie wyobrażam, że to może stać na przeszkodzie, aczkolwiek no, też nie obserwuję takiej sytuacji, chyba że do mnie nie docierają.
Ja mogę dodać od siebie, że jak siedzicie wszyscy razem zespołowo w biurze, to siedzicie wszyscy razem w jednym miejscu, naprawdę razem. Nie jest tak, że ty jako dyrektor masz oddzielny gabinet, nawet być może ze stale otwartymi drzwiami. Po prostu faktycznie jesteście zespołem.
Tak, od samego początku w ten sposób funkcjonujemy, z tego względu, że poprawia to naprawdę komunikację, jakby skraca dystans do każdego. Ja rozumiem, że czasami jak przychodzą młode osoby i spotykają się ze starszymi kolegami, to wydaje się, że okej, to może tutaj jakiś dystans warto mieć, tym bardziej, że są no, w nowej firmie, tak, nie wiedzą jak do końca jeszcze się tutaj komunikujemy, jak działamy. Ja od razu, że tak powiem, staram się ten dystans skracać, bo jest to naprawdę strata czasu, żeby ktoś nie funkcjonował w pełni, tak? I to jakby wspólne funkcjonowanie, czy to w miejscu, w jakimś właśnie biurze, tutaj jak jesteśmy w Warszawie, czy w Krakowie, czy też nie, w Kielcach, czy w Łodzi, bo tam jesteśmy umiejscowieni, czy też działanie online, bo to wspominałaś o tych spotkaniach w biurze, ale my również spotykamy się dwa razy w tygodniu na takich spotkaniach ogólnozespołowych, rozmawiając o tym, co robimy i co zrobiliśmy, bo to są dwa różne spotkania.
Przepływ informacji to też jest wyraz szacunku dla wszystkich członków zespołu, że wiedzą, co się dzieje w zespole.
Bardzo dobry punkt podniosłaś, bo to jest a propos kompetencji. Jeżeli miałbym komuś sugerować, żeby rozwijał się w ten sposób, to na pewno, żeby każdy był dobrze poinformowany. I wiem, że to jest też taka naturalna skłonność, nie wiem, liderów, menedżerów do tego, żeby informować tylko tych, co do których my mamy, że tak powiem, potrzebę poinformowania. A tak naprawdę poinformowany powinien zostać każdy, kto jest jakby w szerokim temacie danego, nie wiem, projektu czy zadania, po to, żeby on również poczuł się częścią tego, nawet jeżeli z takim, nazwijmy to, małym trybikiem w dużym projekcie, on powinien mieć taką samą wiedzę odnośnie tego, co się dzieje, i to też jest bardzo ważny element tego, tej kompetencji, jaką jest szacunek do członków zespołu. Nad tym trzeba pracować i w taki sposób, że pamiętać o tym, że każdy z nich powinien być poinformowany. Każdy członek zespołu musi mieć taką samą informację o projekcie.
No, każdemu mogłabym życzyć, żeby pracował w takim zespole, w którym ta komunikacja jest właśnie otwarta, gdzie głos każdego się liczy, tak jak powiedziałeś, i gdzie to, w jaki sposób działacie, temu po prostu najzwyczajniej w świecie sprzyja. Po prostu gdzie ta kompetencja ma szansę się u każdego rozwinąć do, jak to się ładnie mówi, nieuświadomionej kompetencji, że wszystkim to tak fajnie wychodzi. Ale mówisz, że nad tym cały czas trzeba pracować.
Trzeba pracować. Oczywiście to nie jest jakiś trening czy jakieś reguły, zasady, tylko to jest zasady takie, nazwijmy, które czytamy i się tam, nie wiem, sprawdzamy, czy tego przestrzegamy. Jeżeli to jest częścią, bo jest częścią kultury organizacyjnej, czyli to jest ta część miękka, która jest, tak jak powiedziałem wcześniej, realizowana przez przykłady, przez to, jak ktoś obserwuje, jak się do siebie odnosimy, jak ze sobą rozmawiamy, jak słuchamy. To jest przez przykład, znaczy nauka przez przykład, która idzie z góry w pewien sposób, tak? Ale nie tylko, bo każdy gdzieś tam może przynieść swoją jeszcze dodatkowe elementy, tak? Że tutaj zachęcam też wszystkich do otwartości, wpływania na zespół pozytywnie, jeżeli jest w stanie to zrobić, dołożyć jakąś nowy sposób funkcjonowania jak najbardziej.
Im dłużej rozmawiamy, tym mam wrażenie, że to jest temat, który otwiera kolejne i kolejne drzwi. Szacunek to kompetencja, którą można rozwijać, szacunek to sposób komunikacji w dziale, to element kultury organizacyjnej, to też element biznesu, tak, i kontaktu z klientem, więc właściwie ciężko to podsumować.
No właśnie, czasami się wydaje, że jest to jedno słowo, a może teraz dwa, bo szacunek w pracy, ale jak głębiej się nad tym zastanowić, to nie jest taka oczywista, prosta definicja, tylko raczej wiele składników, nad którymi właśnie elementów, powiedzmy, tego szacunku, które trzeba zrozumieć i nad nimi pracować. A na szczęście jest to spójne z zasadami naszymi, więc to nie jest coś, co jest gdzieś, leży bardzo daleko, wręcz przeciwnie, jest bardzo bliskie temu, jak traktujemy innych, ale w kontekście pracy ma troszeczkę inną specyfikę. Właśnie w relacjach do członków zespołu, do klientów, i musimy o tym świadomie myśleć. Inaczej mówiąc, nie możemy o tym zapominać. Trochę jak w coachingu, trenować cały czas, myśleć o tym, o każdym, można powiedzieć, w każdej sytuacji, jak ona wpływa na właśnie budowanie tej kultury poszanowania siebie, zespołu, klientów.
Nie chcę otwierać kolejnych drzwi, że szacunek to uważność, ale wybrzmiało bardzo jasno, że szacunek nigdy nie stanie się nieuświadomioną kompetencją. To jest coś, na co zawsze trzeba być wyczulonym.
Tak, dokładnie. I myślę, że szacunek w miejscu pracy nie jest rzeczą oczywistą, prostą. Warto świadomie o tym myśleć i pracować nad rozwojem tej kompetencji.
I niech to będzie takie kluczowe i najważniejsze zdanie z tej rozmowy. Szacunek to kompetencja, więc można go stale rozwijać. Piotrze, ogromnie dziękuję Ci za poświęcony czas, za rozmowę i za naprawdę ciekawą perspektywę na szacunek w pracy.
Ja również dziękuję Tobie, Karolina, za to, że poruszyliśmy tak z jednej strony oczywisty, a z drugiej strony tak złożony temat. I mam nadzieję, że to też zainspiruje naszych słuchaczy do przemyślenia tematu w swoich miejscach pracy, na swoim stanowisku.
Nasze ostatnie spotkanie z cyklu wartości będzie o uczciwości. O uczciwości porozmawiam z Anetą Baraś, dyrektor działu HR.